Studio Dziki Zachód.
Na naszym zegarze równo wybiła godzina 17:27, a my już teraz mamy połączenie z Wojciechem Cejrowskim, pisarzem, podróżnikiem, dziennikarzem, gospodarzem studia Dziki Zachód w Radio Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy Krzysztof popyla teraz rowerkiem z Miodowej do studia?
Mam nadzieję, że bardzo się spieszę, ale nie dlatego, że nie chcę z panem rozmawiać. Natomiast wiem, że zależy mu na tej rozmowie i prawdopodobnie tutaj w przeciągu kilku minut do nas dotrze.
A studio jest już nowe, czy ciągle jeszcze w paście?
Studio jest już nowe, ale też nowe połowicznie. Myśmy już się przenieśli z Pasty, jesteśmy tutaj na krakowskim przedmieściu, ale póki co nadajemy jeszcze z takiego mniejszego studia, trochę prowizorycznego, ale też miłego, a to duże studio jest wciąż w remoncie.
Dobra, to skoro Krzysztofa jeszcze nie ma, a on się interesował sprawami amerykańskimi, zadawał mi pytania, przygotowałem sobie dla niego odpowiedzi, to najpierw może zrobię coś, co mnie właśnie rozjuszyło, nie ucieszyło. Zrobiłem krótki przegląd polskiej prasy i tak, żeby się zorientować, co tam u mamusi. U mamuś dwóch właściwie, bo u mojej rodzonej oraz Polskę traktuję jak matkę moją. W związku z tym zainteresowany jestem, co się dzieje i takie spostrzeżenia moje. Z daleka wiele rzeczy inaczej wygląda. Państwo może albo nie słuchają z uwagą, bo codziennie słyszą te informacje, albo już się przyzwyczaili i w związku z tym nie zauważają pewnych istotnych drobiazgów. Ja natomiast sporadycznie interesuję się tym, co który polityk konkretnie powiedział. No i właśnie coś takiego zauważyłem. Kilka takich rzeczy, które mnie ubodły. Otóż Trzaskowski powiedział: jednego żałuję, że musiałem odłożyć założenie ruchu przez tę katastrofę. I tutaj się odnosił do ścieków z oczyszczalni Czajka, które leją się już teraz do Bałtyku i do Szwecji płyną. Taka wypowiedź, jak jej się na spokojnie przyjrzymy, pokazuje, co to jest za facet. To jest facet, którego nie interesuje interes innych. Podjął się roboty, podjął się służby, nawet powiem, jako zarządca Warszawy, a jednocześnie żałuje, że zarządzanie Warszawą w czasie kryzysu z oczyszczalnią przeszkadza mu w jego prywatnej działalności z zakładaniem ruchu. No czyli to jest facet, który szuka własnego interesu i jest zmartwiony, że praca mu koliduje z jego własnym interesem. No to po co żeś tę pracę podejmował, człowieku? Zapytałbym natychmiast. No po prostu bardzo groźne stwierdzenie, to jest samolub, karierowicz, którego martwi to, że nie może się zajmować przyjemnościami swoimi i tworzeniem ruchu w sytuacji tak groźnej, jaką jest wylewanie się ścieków do Bałtyku. I w kontekście tych ścieków kolejna informacja. Otóż Szwedzi alarmują, że Bałtyk jest zatruty, oczyszczalnia Czajka, odbiera również ścieki przemysłowe i Szwedzi to zobaczyli nie tylko kupy warszawiaków pływające im pod domem, ale również ścieki przemysłowe do nich doszły. Nad Wisłą żołnierze przygotowują teren do budowy mostu, szukają terenu odpowiedniego na brzegu i tak dalej. I w całym tym kontekście nikt nie stawia pytań, bo nie widziałem w żadnym omówieniu prasowym, ani z lewej, ani z prawej strony, najprostszych pytań. Gdzie w tej sprawie jest Unia Europejska i gdzie są zieloni? Otóż jeżeli zieloni są nastawieni na zieloność i interesuje ich środowisko, a jednocześnie są to organizacje międzynarodowe, to dlaczego oni nie wywalają teraz własnych pieniędzy, które między innymi dostali w prezencie od miasta stołecznego Warszawy, które dotuje tego typu organizacje pozarządowe, zielone? Czemu zieloni, zmartwieni ściekami, które płyną przez całą Polskę, a teraz wlewają się przez Bałtyk do Szwecji, czemu zieloni z całej Europy nie rzucają pieniędzmi w kierunku, żeby rury kupić, most kupić, wojsku zapłacić, żeby coś z tym fantem zrobić, żeby ze Szwecji sprowadzić jakieś filtry szybko. Czemu zieloni się nie rzucili ze swoją forsą na odsiecz?
Ale przepraszam, że wejdę panu w zdanie, ale pan się temu dziwi, jak pan obserwuje te frakcje w Parlamencie Europejskim, właśnie między innymi takie mocno liberalne ugrupowanie, czy to zieloni, to pan się temu dziwi, że oni nie reagują w takich sytuacjach, jak się spojrzy na ich poprzednie działania?
To są trochę pytania przekorne, ale też mam świadomość, że wśród zielonych jest cała masa pożytecznych idiotów. Tam część osób to są cynicy i karierowicze, którzy zbierają forsę na zasiadanie, na jeżdżenie do Afryki, na kongresy klimatyczne i tak dalej. Natomiast oni, żeby żyć, zgarniają pod siebie całą masę pożytecznych idiotów. Jakiegoś studenta w wieku lat 35, niedojrzały kompletnie, pomimo że w metryce ma 35, to on robi kolejne studia, chodzi z plecaczkiem i on jest zielonym idiotą. I czemu ci idioci oddolni, którym wierzę, że oni się żabkami interesują naprawdę i szczerze, to jeszcze nie są ci cynicy u góry, którzy siedzą blisko przy kontach bankowych zielonych, tylko to są działacze terenowi, oddolni. Przedwczoraj się zapisał do zielonych, jest szczery, interesują go żaby, robaki i jelenie. Czemu ci od dołu się nie interesują? Halo, czy my nie powinniśmy naszej forsy całej na ten rok, którą mamy, na nasze biuro, czy nie powinniśmy całej tej forsy przeznaczyć na czajkę, bo czajka to właściwie jak ptaszek brzmi, jak żabka. Czemu ci z dołu się nie ruszają?
A może czyżby oni się interesują, wszyscy, tylko nie są słyszalni?
Proszę pani, jak się wycina jakieś drzewo, które im przeszkadza, to potrafią się przykuć łańcuchami, więc umieją zrobić, żeby byli słyszalni. Nawet jeżeli są niesłyszalni, tak jak pani twierdzi, czemu nie kują w tyłki swoich prezesów piętro wyżej, tych cynicznych zielonych u góry?
Ale jak pan wspomniał o przypinaniu się do drzew, czyli oczywiście o Puszczy Białowieskiej i tych znanych i głośnych protestach, no to wiemy już o tym, że po prostu tam spore pieniądze szły za tymi młodymi przypinającymi się ekologami do tych drzew. Oni bodajże dostawali tam 600 zł za dobę takiego bycia tam. No i jak się porozmawia z osobami z Hajnówki albo właśnie z tamtych rejonów, to oni faktycznie no niewiele mieli tam wspólnego z faktyczną ekologią i z ochroną tych drzew. Po prostu robili to w większości dla pieniędzy, a teraz już sami tego żałują, bo widzą, jakie to ma opłakane skutki i już sami mają taką refleksję, że nie było warto wtedy dawać się na to namawiać.
No dlatego powiedziałem na początku, że część mojego pytania jest przekorna, ale ja cały czas mam taką wiarę, że tam jest jakaś grupa pożytecznych idiotów, którzy szczerze po prostu mają za mało informacji, nie przemyśleli tematu, tylko no tak chcą ogólnie chronić przyrodę i strasznie im się podoba chronienie przyrody. No to czemu oni się nie aktywizują? W innych sprawach potrafią się aktywizować, potrafią uruchomić straszliwy hejt przeciwko starszemu panu profesorowi, który próbuje ratować Białowieżę. Potrafią oddolnie ruch hejtu wywołać, taki, który sięga rozmiarami całej Unii Europejskiej, a w tym przypadku, w przypadku czajki, no jakoś się nie oburzają wystarczająco mocno, nie rzucają własną kasą. Mogliby teraz to 600 zł, które dostali za łańcuch, mogliby odrzucić i powiedzieć: zarobiłem 600 zł na łańcuchu w Białowieży, a teraz dorzucam się do czajki, bo no, trzeba coś z tym zrobić szybko, a nie za miesiąc. I druga część mojego pytania była: gdzie jest Unia Europejska, która przecież cała jest zielona? Nowy zielony porządek nam proponują. Proponują nam zamknięcie wszystkich kopalń w całej Europie. To jest program Unii Europejskiej. Proponują nam całkowite odejście od ropy naftowej. Nie proponują żadnych alternatyw. Natomiast proponują, żeby CO2 ma zniknąć w ogóle. CO2, które jest naturalnym składnikiem atmosfery, w Unii Europejskiej ma zniknąć. To od razu państwu mówię, że jak zniknie, to się podusimy wszyscy. Bo powietrze nie może być za gęste, jak mówią nurkowie. Gdybyś miał, człowieku, butlę z czystym tlenem, to byś się otruł. Musi być w powietrzu tlen, azot, dwutlenek węgla i inne składniki, żeby się dało normalnie oddychać. No więc CO2 to nie jest trucizna, To jest trucizna, jak się go zagęści. I teraz, jeżeli celem Unii Europejskiej jest całkowite zniknięcie CO2, bo tak napisali idioci z Europy, no to się podusimy docelowo. Ale gdzie jest Unia Europejska w sprawie czajki? Przecież cała Unia jest zielona w tej chwili. Nie chodzi o wspólnotę węgla i stali, tylko chodzi teraz o zieloność i o kagańce na ryjach. To czemu Unia Europejska całą swoją mocą nie przysyła brygad jakiś, które polskiemu wojsku pomogą? Tylko se siedzą i czekają, aż się Polska zatruje, Szwecja zatruje, a oni będą mieli lewar propagandowy, że trzeba Polskę, no rozbiory może trzeba zrobić, wchłonąć Polskę jakoś głębiej do Unii Europejskiej, bo Polska sobie nie radzi. To takie moje refleksje w tej sprawie. Przechodzę do następnej, chyba że pani ma komentarz.
Nie, bardzo proszę, słucham.
Polska przyjmie każdego represjonowanego z Białorusi. Przeczytałem taką informację. Polska przyjmie każdego represjonowanego z Białorusi i już 100 osób zadeklarowało chęć przyjazdu do Polski. Jak czytamy te informacje w kontekście tego, że dyktator Łukaszenka pałuje ludzi na ulicach, to nam się przypomina, niektórym pani to się nie przypomina, stan wojenny, kiedy pałowano naszych i nasi musieli niektórzy uciekać, bo tak byli prześladowani przez UBECję i KGBcję, że musieli uciekać za granicę, szukać azylu. Nam się cały ten kontekst nam się przypomina w kontekstach osobistych. No i taka informacja nam się wydaje dobrą informacją, bo Polska przyjmie każdego represjonowanego z Białorusi. Natomiast gdybym ja był agentem polskiego CIA, nie wiem jak się w Polsce odpowiednik CIA nazywa.
No Polskiej Agencji Bezpieczeństwa.
No jakieś coś tam, służby. To jest przecież recepta na agentów. I to na agentów Putina, bo Łukaszenka za głupi jest na własnych agentów i prawdopodobnie nie potrzebuje, bo już mu Putin dostarcza wszystko, czego on potrzebuje. Więc przyjmowanie każdego represjonowanego z Białorusi, każdego, tak powiedziała władza polska, to jest recepta na agentów. Bo teraz przecież wystarczy wykonać prostą sztuczkę. Otóż represjonujemy kogoś na pokaz na Białorusi, jakiegoś naszego agenta, który docelowo ma trafić do Polski. On się na to godzi, to jest twardziel. Jak go pałują, to on wie, że nie na poważnie. Jak mu grożą, że mu zastrzelą żonę i dostaje tego typu listy i oficjalne pogróżki, to on też wie, że to jest pewna gra. Gra o to, żeby jako represjonowany trafił z Białorusi do Polski i mógł prowadzić swoją robotę agenturalną. Więc to jest jak najbardziej głupi pomysł, żeby każdego represjonowanego z Białorusi Polska w ciemno przyjmowała. Już się tu zgłosiło. A dodatkowo na granicy mieliśmy taki pokazowy incydent wprowadzenia, jak wprowadzić agenta. Nie twierdzę, że pani, która była osobą w tym incydencie, zaraz podam jej nazwisko, jeśli nie przekręciłem z notatek, nie twierdzę, że ona jest agentem, ale takie zdarzenie, jakie za chwilę opiszę, ono już miało miejsce, jest recepturą na wprowadzenie agenta. Uwaga, Olga Kowalkowa, wyrzucona z samochodu milicyjnego na granicy z Polską, usłyszała ultimatum: więzienie albo pobyt za granicą, i przeszła do Polski przez granicę. No to wymieńmy Olgę Kowalkową na agenta KGB, wyrzucamy go z samochodu milicyjnego przy granicy, on słyszy ultimatum więzienia albo pobyt za granicą i przechodzi do Polski przez granicę i Polska go przyjmuje. Pytam, na podstawie czego ta pani przekroczyła granicę? Czy miała ważny paszport z wizą dla Białorusinów, czy polscy pogranicznicy zadziałali nie przepisami, ale sercem? I po prostu jej pozwolili przejść. Ja rozumiem ludzki odruch. Ale pogranicznik ma w zasadzie nie mieć ludzkich odruchów, tylko ma się posługiwać przepisami. I to w obie strony. To znaczy, jak komuś śmierdzi z gęby i on się pogranicznikowi nie podoba, to pogranicznik nadal musi go wpuścić, jeżeli dokumenty się zgadzają. I w drugą stronę, jak się pogranicznikowi ktoś bardzo podoba, ale nie ma właściwych dokumentów, to pogranicznik nie powinien się posługiwać sercem, tylko nie wpuścić takiej osoby. To samo z nakładaniem cła, to samo z rewizją ciężarówek i tak dalej. Pogranicznik powinien się posługiwać przepisami prawa, niezależnie od... tego, jaką osobę widzi. Czy ładną panienkę, czy brzydkiego dziada śmierdzącego.
I tutaj...
Więc pytam, na podstawie czego tę panią przeprowadzono przez granicę. Polska ją wpuściła, bo co? Bo ona powiedziała, że ją wyrzucili i jej zagrozili? To jest wystarczający powód, żeby ją wpuścić? A może to jest agentka Putina? Skąd to wiemy?
Tak, a tutaj jeszcze nawiązując do pańskiej wypowiedzi, faktycznie bardzo znany jest na Białorusi taki proceder, że byli agenci KGB, którzy przechodzą we wczesnym wieku, bo to jest podobnie jak u nas w Polsce, czyli mają 40 kilka lat i przechodzą na emeryturę, to wyjeżdżają na Białoruś i tam zatrudniają się w tamtejszych służbach. Ja czytałam w jakimś raporcie o tym, że to się dzieje i to się dzieje dosyć często, więc no tak, faktycznie można się nad tym zastanawiać. A mam też jeszcze drugą informację, jest już redaktor Skowroński, więc przekażę...
To dobrze. Oddzielmy się piosenką może, bo skończyłem właśnie przegląd polskiej prasy i mam same twarde mamuśki dzisiaj. To zupełny przypadek, to nie pod tę panią Olgę, o której mówiliśmy przed chwilą, ale w zeszłym tygodniu był baba tematem przewodnim, a w tym tygodniu mam same twarde mamuśki. Pierwsza jest twarda, gorąca, ostra i groźna jak wulkan Fujiyama.